Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, zapowiadany temat i nasz gość jest w studio, pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nie muszę więcej przedstawiać pana ministra, bardzo dobrze znamy. Temat rozmów: Smoleńsk, polem bitwy o prawdę. Bardzo serdecznie witam, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
No już na samym początku dziękujemy za trud przybycia do Torunia podróży, bo przecież 2 godziny programu niecałe, a w drogi będzie razem prawie ponad dobre 4-5 godzin.
Myślę, że w 4,5 się jakoś zmieścimy.
Ale właśnie, to jest to, że temat jest ważny i pan jest zawsze...
Sprawy są ważne.
I pan minister, pan poseł jest tutaj do dyspozycji, żeby o tym rozmawiać. Nie tylko rozmawiać, ale po prostu Polakom, społeczeństwu przedstawiać, jak się sprawy mają. Prawdę o Smoleńsku, o katastrofie smoleńskiej. Tak na początku, panie ministrze, dzisiaj ta wypowiedź, chociażby czytamy w naszym dzienniku, profesor Rońda mówi o działaniach wobec naukowców. Czuję się osobą prześladowaną. Moje wszystkie telefony są podsłuchiwane przez 24 godziny na dobę. Taka wypowiedź naukowca, profesora, który służy sprawie. No.
To, co się dzieje wobec najwybitniejszych polskich naukowców w ostatnim czasie, jest rzeczywiście zupełnie niebywałym skandalem. Przypomnijmy tylko wypowiedź pani minister Kudryckiej, przypomnijmy wypowiedź pana posła Niesiołowskiego, który zażądał wyrzucenia prezesa Polskiej Akademii Nauk. Prezesa Polskiej Akademii Nauk ten prezes Polskiej Akademii Nauk zaproponował dyskusję naukową. Za sam fakt podjęcia dyskusji rządzący obecnie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, ministrowie, posłowie, przewodniczący komisji żądają usunięcia ze stanowisk. Więc naprawdę trudno się dziwić, iż w takiej sytuacji podlegli im urzędnicy podejmują takie działania skutkujące obawami pana profesora Rońdy, jednego z najwybitniejszych polskich balistyków, człowieka, który po dzień dzisiejszy jest szkalowany, a przez różnorodne gazety człowiek, który wykładał i wykłada w Afryce Południowej, wykładał i wykłada w Polsce, jak mówię, jest wybitnym fachowcem, a tutaj traktowany jest przez nieznających się w ogóle na rzeczy propagandystów jak nieomal przestępca. To są rzeczy naprawdę wołające o pomstę do nieba i zwłaszcza mające dramatyczne konsekwencje potencjalnie dla polskiej młodzieży, dlatego że jak ma się czuć młodzież Politechniki Warszawskiej, a której rektor na rozkaz ze strony władz rządowych, na rozkaz ze strony pani minister, potępia jednego z najwybitniejszych członków swojej kadry naukowej, prawda, profesora Obrębskiego. Jak się ma czuć student AGH, jeżeli takie same działanie wykonuje właśnie wobec profesora Rońdy, tym razem rektor tamtej uczelni. Powtarzam, to są zjawiska, z którymi wydawałoby się, że po latach 60. już się pożegnaliśmy raz na zawsze. Ja tamten czas pamiętam znakomicie. Pamiętam, że chodziło oczywiście o walki wewnętrzne, gdzie były różne kwestie polityczne, ale chodziło także o atak na polską naukę, dlatego bo skutki były takie, że przecież obniżono o rok okres uczenia się polskich studentów. To był wprost atak na polską naukę i na polską inteligencję i dzisiaj mamy podobną zasadę realizowaną. Hasło pana Gomułki wówczas, pisarze do pióra, studenci do nauki, robotnicy do łopaty.
Kobiety na traktory.
Dzisiaj powtarza, a pani Kudrycka, pan Niesiołowski i pan Donald Tusk. No po prostu wstyd. Na szczęście to jest takie zupełnie bezsilne. Na szczęście za tym nie ma szans, żeby poszła opinia publiczna. Jest dokładnie odwrotnie. To wywołało tylko oburzenie i śmiech z tych, z tych ludzi, którzy tak się zachowują.
Ale panie ministrze, to jest tak, że co jakiś czas wychodzą nowe sprawy, nowe fakty, nowe światła. Mówimy na tę sprawę katastrofy. I tutaj zawsze jak ta kukułka z zegara, prawda, wyskakuje pan Lasek ze swoim komunikatem. No tu też jest powtarzane, co jest ciekawe. Tutaj zauważają niektórzy felietoniści czy dziennikarze prawicowi. Fakt zderzenia samolotu z przeszkodami terenowymi, w tym z brzozą, potwierdzili także niezależni biegli powołani przez prokuraturę wojskową. I dobrze zadają pytanie, skąd niby pan Maciej Lasek to wie, kiedy prokuratura nigdy nie stwierdziła, by byli powołani przez nią biegli i doszli do takich wniosków, prawda?
No więc to jest rzeczywiście ciekawe. Rzecz ważna. Ja jadąc tutaj do Torunia napisałem odpowiedź i mam nadzieję, że ona właśnie, gdy teraz rozmawiamy, została przekazana do Polskiej Agencji Prasowej i mam nadzieję, że zostanie opublikowana. Opinia publiczna jest przez doradców Donalda Tuska, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że pan Lasek jest po prostu urzędnikiem opłacanym przez Donalda Tuska dla propagowania poglądów, punktu widzenia i stanowiska politycznego w sprawie smoleńskiej Donalda Tuska. Taki jest tylko jego status. Jest doradcą do spraw propagandy smoleńskiej czy antypropagandy smoleńskiej pana premiera Donalda Tuska. Otóż wszystkie argumenty, quasi argumenty, które są w tym jego dzisiejszym oświadczeniu przywołane, nie trzymają się w ogóle kupy. Proszę zwrócić uwagę, że on tam się powołuje na jakoby zapisy skrzynki głosowej, tylko zapomniał powiedzieć opinii publicznej, no, która nie musi tego wiedzieć, że tylko w rosyjskiej skrzynce głosowej, tylko w odczycie dokonanym przez panią Anodinę wskazano, że był w ogóle dźwięk uderzenia w drzewo. Ani w badaniu dokonanym przez Komendę Główną Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyki, ani tym bardziej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w ogóle takiego dźwięku nie ma. Instytut Ekspertyz Sądowych wykluczył w sposób stanowczy możliwość istnienia dźwięku uderzenia w drzewo. W tym miejscu eksperci Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa stwierdzają, że mamy do czynienia, rozpoczęty już wcześniej o blisko pół sekundy, dźwięk przewracających się przedmiotów. Nie ma żadnego dźwięku uderzenia w drzewo. Za to warto pamiętać, że w tych samych odczytach pani Anodiny i pana Millera, na które powołuje się dzisiaj pan Lasek, są słowa przypisane generałowi Błasikowi. Słynne słowa, nic nie widać, słynne odczytywanie wysokości schodzenia samolotu na dół, słynne przypisywanie generałowi Błasikowi w ogóle obecności w kokpicie. To wszystko jest nieprawda. Instytut Krakowski stwierdził jednoznacznie, że te słowa były wypowiadane przez drugiego pilota, a nie przez generała Błasika. Pan Lasek, ekspert Donalda Tuska, doradca Donalda Tuska, po prostu okłamuje opinię publiczną, powołując się na sfałszowane zapisy przez Rosjan i sfałszowane przez jego własnych kolegów, mające obarczyć odpowiedzialnością generała Błasika. I co gorsze, po dzień dzisiejszy w rządowym raporcie, te fałsze na temat generała Błasika są dzisiaj, przed chwilą, w tym komunikacie prasowym, który ojciec przywołał, pan Lasek powtarza raz jeszcze kłamstwa na temat przebiegu. W ekspertyzie najbardziej miarodajnej, jaka istnieje, najlepszego laboratorium sądowego w Europie Środkowej, jakie w ogóle istnieje, czyli Instytucie Ekspertyz Sądowych imienia profesora Jana Zena, nie ma dźwięku uderzenia w brzozę i nie ma generała Błasika w kokpicie. Pan Lasek po prostu przekazuje quasi dowody, jakoby dowody, które nie istnieją, których żaden naukowiec nie potwierdzi.
Czyli taki wniosek się może nasunąć słuchaczowi, czy nie tyle słuchacz, każdemu właściwie, kto to słyszy i jakoś tak myśli, że skoro tego typu są zabiegi czynione, a więc komuś zależy, żeby prawda nie wyszła na jaw, mówiąc w skrócie.
I powiedzmy sobie jeszcze jedno. Właśnie dlatego ci panowie, ci doradcy Donalda Tuska obawiają się stanąć do debaty. Właśnie dlatego pan Niesiołowski żąda wyrzucenia profesora Klejbera, bo otwarta, jawna, publiczna dyskusja wymagałaby tego, żeby pan Lasek pokazał, w którym miejscu ekspertyzy Instytutu Ekspertyz Sądowych Zena jest dźwięk uderzenia w brzozę, bo my możemy zapis Instytutu Ekspertyz Sądowych pokazać publicznie w każdym momencie i wiadomo, że nie ma tam generała Błasika i wiadomo, że nie ma uderzenia w brzozę. Nie ma żadnego materialnego dowodu na to, że samolot uderzył w brzozę. To jest słabość pana Donalda Tuska i jego podopiecznych, którym on płaci pieniądze z naszych podatków, prawda, co miesiąc, nie wiem, po 8 czy po ileś tam tysięcy, poza tym, że przecież oni mają także drugą pracę, więc to jest ich dodatkowe, ta propagandowa działalność, to jest dodatkowe zajęcie. Oni dlatego chcą zdusić polską naukę, uniemożliwić polskim naukowcom zajmowanie się tą sprawą, bo otwarta dyskusja byłaby dla nich kompromitacją.
No właśnie. Panie ministrze, czyli tak, no Smoleńsk, polem bitwy o prawdę. Ta bitwa trwa już długi czas. Może tak przypomnijmy tytułem wstępu, kto poległ w czasie tej bitwy. To znaczy, czyje argumenty, czyje teorie zostały już obalone, zostały po prostu zwyciężone prawdą.
Wszystko zaczęło się od rosyjskiej tezy o czterech podejściach. Zaczęło się od rosyjskiej tezy o tym, że samolot cztery razy próbował podejść do lądowania, że polscy piloci nie znali języka rosyjskiego, że polscy piloci nie odpowiadali na wezwania kontrolerów lotu, że polscy piloci ich nie słuchali i podjęli decyzję wbrew radom kontrolerów lotu. No i wreszcie, że winą była decyzja generała Błasika, wymuszanie do lądowania ze strony prezydenta Kaczyńskiego i zupełna niekompetencja, nieumiejętność zawodu, nieumiejętność latania ze strony polskich pilotów. To była pierwsza wersja, którą próbowano wymusić i którą wbijano w głowy polskiemu społeczeństwu. Absolutnie nieprawdziwa. Bardzo szybko okazało się, że major Protasiuk świetnie znał rosyjski. Bardzo szybko okazało się, że oczywiście nie tylko nie chciał lądować, ale wprost mówił, że jeżeli będzie zła pogoda, wydał takie polecenie, wydał taki rozkaz na 9 minut przed podejściem do lotniska, że jeżeli nie będzie pogody, to odejdziemy w automacie. To zostało odczytane w czarnej skrzynce, więc wiadomo, że cała teza o tym, że oni próbowali lądować, jest tezą fałszywą, jest czystym kłamstwem. Podobnie jak rola generała Błasika, który jak się okazało po badaniach Instytutu Ekspertyz Sądowej i przyznała to nawet prokuratura, wydając stosowny komunikat, w ogóle go nie było w kokpicie. Nie tylko nie wypowiadał tych słów, te słowa, które mu przypisano, wypowiadał drugi pilot, ale nie było go w ogóle w kokpicie. I wreszcie ta teza o tym, że piloci nie odpowiadali, że kontrolerzy lotu próbowali ich właściwie ukierunkować, a to oni, piloci, źle operowali tym samolotem. Okazało się, że było dokładnie odwrotnie, że tak naprawdę nie było żadnego chaosu, żadnego zamieszania, żadnych kłopotów w kokpicie samolotu. Za to mieliśmy do czynienia wręcz z walką, wręcz z rodzajem zamachu stanu w wieży kontroli lotu, gdzie władze i decyzję przejęła Moskwa bezprawnie, a przejęło centrum decyzyjne w Moskwie dowodzone przez generała Benediktowa, który miał na miejscu, na tej wieży swojego bezpośredniego podwładnego pana pułkownika Krasnokuckiego, który wyrwał mikrofon. To jest bardzo dokładnie opisane w raporcie Edmunda Klicha, utajnionym z tego właśnie względu przez Donalda Tuska. Raport został napisany już 30 listopada listopada 2010 roku. Otóż Krasnokucki wyrwał mikrofon Plusninowi dowodzącemu na wieżą, przejął przemocą dyspozycję nad tym, co się dzieje, po to właśnie, żeby uniemożliwić zamknięcie lotniska i odesłanie tego samolotu na drugi krąg, bo to chciał zrobić Plusnin, aby to uniemożliwić. Na rozkaz z Moskwy pan pułkownik Krasnokucki przemocą przejął kierowanie nad kontrolerami lotu i pod jego wpływem, pod jego presją, oni zaczęli podawać fałszywe dane co do tego, gdzie znajduje się samolot. Nie tylko podawali fałszywe dane, nie tylko mówili, jesteś na kursie i na ścieżce w sytuacji, gdy samolot coraz bardziej oddalał się od właściwego położenia, ale i to jest być może najstraszniejsze w tym wszystkim, bardzo powtarzam, ja powtarzam słowa, mam zresztą przy sobie raport pana pułkownika Klicha i cytuję jego zdania, które on sformułował. Najbardziej dramatycznej sytuacji doszło w końcówce lotu, wtedy kiedy pan Plusnin i jego koledzy zdecydowali się podjąć decyzję, wydać komendę, odejść na drugi krąg, czyli odleć stąd, dopiero wtedy, kiedy już nie było żadnej szansy na wykonanie tego manewru. To jest opinia Edmunda Klicha. Komendę, najpierw horyzont, czyli wyrównaj lot, a potem odejść na drugi krąg, czyli odleć, mówi Klich, wydano dopiero wtedy, kiedy to już było niemożliwe do zrealizowania, czyli kiedy można było przypuszczać i przypuszczano, że musi dojść do katastrofy. Wielkość kunsztu, nieprawdopodobna zdolność manewrowania i determinacja w ratowaniu życia prezydenta i polskiej elity, pana majora Protasiuka, sprawiła, że jemu się udało mimo to z tej pułapki uciec. On poderwał samolot, mimo że obliczano, że nie jest w stanie tego zrobić, i wtedy nastąpiła eksplozja i wtedy doszło do tragedii, z której już ucieczki niestety nie było. Tak wyglądał mniej więcej przebieg wydarzeń i tak wygląda prawda w stosunku do kłamstw, jakimi nas pasiono. Ale podam państwu rzecz, która może w tej całej tragedii wydać się tragifarsowa. Otóż nam wmawiano i po dzień dzisiejszy pan Lasek próbuje wmawiać, że to brzoza była przyczyną tej tragedii, że 30-centymetrową brzozę samolot się rozbił już wielokrotnie, znaczy faktografia pokazuje, że tak nie było, ekspertyza Instytutu Zena, prace pana profesora Biniendy, Nowaczyka i wszystkich innych, ale najbardziej w tym wszystkim tragifarsowe jest to, że sama Gazeta Wyborcza, która jest jednym z takich głównych nośników kłamstwa smoleńskiego obok TVN-u, w pierwszym dniu, czyli 10 kwietnia, przypisywała tę tragedię zupełnie innym czynnikom. Istnieje po dzień dzisiejszy, my to mamy zarchiwizowane, istnieje materiał, artykuł opatrzony grafiką Gazety Wyborczej, która stwierdza, że samolot złamał skrzydło nie o brzozę, tylko o gigantyczną radiolatarnię, która jest zrekonstruowana przez grafików Gazety Wyborczej i wygląda no co najmniej tak jak radiostacja Gliwicka w 1939 roku. Większa niż ten maszt radiostacji, który stoi tutaj na podwórcu Radia Maryja, jest rzeczywiście gigantyczną stalową konstrukcją i jest pokazane, że ona jest złamana na skutek uderzenia samolotu i złamane jest skrzydło oraz wokół wybuchają płomienie. Taka grafika 10 kwietnia wieczorem w Gazecie Wyborczej, w jej wydaniu internetowym się ukazała, bo to wtedy miała radiolatarnia to sprawić. Znowu bzdura nieprawdopodobna, dlatego że wiemy z danych fizycznych, danych technicznych, jakie zostały zawarte w skrzynce głosowej, że samolot przeleciał 70 metrów wyżej. 70 metrów wyżej. W miejscu radiolatarni to łatwo wykazać, dlatego że jest zapisany w głosie skrzynki dźwięk sygnału głosowego, który trwa 2 i jedną dziesiątą sekundy. 2 1/10 sekundy odpowiada w mniej więcej 140 metrom lotu tego samolotu, bo on z taką prędkością leciał. A 140 metrów lotu odpowiada wysokości mniej więcej 70 metrów. Wiadomo więc, że ten samolot nie mógł uderzyć w tę radiolatarnię i wiadomo, że nie mógł uderzyć w żadne drzewo. Przeleciał dużo, dużo ponad nim. Tak więc ci kłamcy, którzy przypisywali ten dramat prezydentowi, pijanemu generałowi Błasikowi, nieudolnym polskim pilotom, ci wszyscy oszuści, którzy dążyli systematycznie w ciągu ubiegłych 3,5 roku do omamienia Polaków, do wymuszenia na nas akceptacji rosyjskiej wersji katastrofy. To są ludzie nie tylko niewiarygodni i kłamiący, ale ludzie świadomie działający na szkodę narodu i państwa polskiego. I prędzej czy później odpowiedzą za to przed sądem.
No właśnie, to są te fakty, pole bitwy o prawdę. Tutaj a propos Smoleńska, katastrofy w Smoleńsku. Jeszcze panie ministrze, raz po raz gdzieś się słyszy takie zdanie. Są chyba tacy mędrcy, co taką teorię wysnuwają. Czy pan ją może jakoś, chyba myślę, że w kilku pewnie sekundach obalić, że pan Protasiuk albo ten drugi pilot 3 dni wcześniej lecieli też do Smoleńska.
Tak, tak. I major tam, Protasiuk leciał 3 dni wcześniej jako drugi
jako
pilot.
Drugi pilot. I tam tak. były rozłożone te wszystkie nawigacyjne urządzenia, żeby po prostu samolot premiera Putina mógł wylądować bezpiecznie. I on po prostu myślał, że to zastanie 3 dni później, a tego nie było. Takie też słyszałem.
Nie sądzę, żeby taki był przebieg wydarzeń, chociaż jest prawdą, że w skrzynce głosowej zachowało się takie zdanie jednego z pilotów. Ja teraz nie jestem pewien, czy wypowiada je pułkownik Grzywna, czy major Protasiuk, że ALS niestety nie ma, czyli związek z prawdą tej hipotezy, którą ojciec teraz przywołał, jest taki, że oni właśnie mówią, że wiedzą, iż nie ma tych urządzeń. Że tych urządzeń, które być może sądzili, być może wcześniej były, ja w tej sprawie nie chcę się wypowiadać, ale wiedzą na pewno, że teraz ich już nie ma. Więc związek jest dokładnie odwrotny od intencji upowszechniających właśnie tę tezę. Wiadomo, że piloci wiedzą, że z takimi ułatwieniami nie mogą się liczyć.
No to pewnie by odpowiedzieli ci, którzy przelecieli 3 dni wcześniej na to lotnisko, prawda? Ci piloci, którzy lecieli
no tak, niestety nie przesłuchano tych pilotów.
To byłoby ciekawe.
Niestety nie przesłuchano tych pilotów.
Czy to się da tak rozłożyć i złożyć, zwinąć jak dywan?
W pewnym sensie tak, dlatego że tutaj pan, już nie pamiętam który, ale chyba Łojek czy któryś inny z kolegów, z doradców Donalda Tuska i kolegów pana Laska próbował tłumaczyć, że ALS to jest gigantyczna konstrukcja, no, która wymaga olbrzymiego nakładu pracy, poza samym wybudowaniem i postawieniem. No to jeszcze oczywiście odpowiednich prac orientacyjnych, tak żeby zorientować i przygotować do użycia właściwego ten system. I oczywiście tak wygląda system ALS, tak powiem stacjonarny, jeżeli tak można powiedzieć. Ale wiadomo, że są też systemy ALS ruchome, które mieszczą się na platformie samochodowej i można je rozstawić, dostosować do odbioru we względnie krótkim czasie, no nie 5 minut, ale tak, żeby użyć dla właśnie przyjęcia samolotu pana premiera Putina i premiera Tuska, czy po prostu któregokolwiek z nich. To jest rzeczywiście możliwe i taki samochód później można też stamtąd wycofać. Czy w tym wypadku to miało miejsce, czy nie? Ja tego nie wiem i nie zabieram w tej sprawie zdania. Takie pytanie i owszem zadałem na samym początku naszego śledztwa, że to jest jedna ze spraw, którą trzeba wyjaśnić. Do dzisiaj jest tutaj znak zapytania. Wiemy z pewnością, że sami piloci mieli informację, że tego systemu ALS automatycznego naprowadzania nie ma na miejscu, nie ma na lotnisku.
Mhm. Panie ministrze, no śledztwo, mówimy, trwa, to dochodzenie też do prawdy. Jeszcze bym zapytał o taki moment albo też sytuację, która niczym błyskawica panu naświetliła, wyjaśniła, no, gdzie tkwił problem, prawda, gdzie, co spowodowało ciąg, bo to był ciąg pewnych wydarzeń, prawda, że do tej katastrofy doszło. Czy ma pan taką, taki moment, taki punkt, czy nie chce może o tym mówić na dzień dzisiejszy? Takie coś, że nie, no, ma wątpliwości.
Na pewno trzeba by się cofnąć do samego dnia tej tragedii, dnia i tych pierwszych sekund, minut. Po otrzymaniu informacji i wtedy szukać momentu, czy w ogóle była taka chwila, iż mogłem sądzić, że to był po prostu wypadek. I chcę powiedzieć, mam świadomość, że to może być używane później przeciwko mnie, ale prawda jest taka, iż chyba rzeczywiście nie było takiego momentu, w którym bym sądził, że to mógł być wypadek. Oczywiście można by się zastanowić, znaczy nie miałem jasności co do wszystkich elementów tego mechanizmu. Nadal one są przez nas rekonstruowane. Definicja i te prace są jeszcze przed nami.
Jest szeroka, przecież komuś podpłujemy koło i samochód pada do rowu od drzewa i też jest wypadek, prawda?
Tak, więc to jest zupełnie oczywiste, że tutaj, że to były tylko intuicje, ale propaganda rosyjska, z którą się spotkaliśmy natychmiast, ta sytuacja, w której natychmiast, zresztą powtarzana później przez pana ministra Radosława Sikorskiego w Warszawie, w której natychmiast powiedziano, że wszyscy zginęli. Jak można było po 20 minutach od tragedii, od uderzenia samolotu w ziemię, stwierdzić, że wszyscy z blisko 100 pasażerów zginęli. Tam jeszcze wówczas nie zidentyfikowano ani jednej ofiary. A pan Sikorski dzwonił już do premiera Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, że wszyscy zginęli. To po prostu jest tak niewiarygodne i było dla nas wszystkich oczywiste, że jest w tym oszustwo i że jest w tym kłamstwo. Więc to, że mamy do czynienia z pewną inscenizacją oszustwa, jeżeli chodzi o tezy co do przyczyn tej tragedii, to było dla nas jasne. Co się jednak zdarzyło, tego wiedzieć wówczas, wówczas oczywiście nie wiedzieliśmy i nawet nie byliśmy w stanie tego zrekonstruować. Ale o jednym w związku z ojca pytaniem chcę powiedzieć, i to jest chyba maj 2010 roku, gdy wysłuchiwaliśmy tez, już nie pamiętam, którego z tych panów pułkowników, być może Edmunda Klicha właśnie, a być może któregoś innego, który nam tłumaczył, że to jest wina tego, iż łamało się skrzydło, bo jak walnęło, to się urwało. Ta, że tak powiem, beztroska w diagnozie, w której w zapleczu nie było żadnego realnego procesu badawczego, w którym widać było, że ci ludzie niczego nie sprawdzili, niczego nie zbadali, a nie opierają się na żadnych wymiernych danych, tylko przekazują pewne propagandowe sformułowania, uświadomiły mi, że sprawa skrzydła jest jedną z kluczowych w całej tej analizie, że jeżeli sprawdzimy, co się tak naprawdę stało ze skrzydłem, to będziemy mogli albo będziemy szukali nowego, innego, prawdziwego wyjaśnienia przebiegu wydarzeń, albo będziemy musieli uznać, że ta teza o wypadku na skutek uderzenia w drzewo jest prawdziwa, że niejako skrzydło jest takim punktem kluczowym, weryfikującym całość przebiegu wydarzeń. W tym sensie można powiedzieć, że tym momentem kluczowym w dochodzeniu do prawdy było spojrzenie na to, jak sprawę skrzydła traktują ci ludzie, którzy byli przeznaczeni przez rząd polski do zbadania tej całej sprawy.
Tak, panie ministrze, no zaraz oddamy głos naszym słuchaczom, którzy na pewno już się bardzo niepokoją i chcą rozmawiać, brać udział w audycji. Zapytam jeszcze na koniec tego wstępnego, tej rozmowy. Jest pan zapraszany do różnych stacji, no do niektórych bardzo rzadko. Ostatnio był pan na takim rozmowie, wywiadzie, no i tam miał pan przy sobie pendrive, tak? Na którym mógłby pewny materiał przekazać.
Rzeczywiście tak było i proszę mi wierzyć, że nie była to żadna premedytacja z mojej strony. Ja rzeczywiście szedłem z pracy, gdzie nad pewnymi elementami materiałów związanych z tragedią smoleńską pracowałem, jakieś analizy przeprowadzałem i wracając do domu miałem z sobą pendrive, na którym obok różnych innych materiałów była także rekonstrukcja wydarzeń zrobiona przez RIA Nowosti, największą rosyjską agencję informacyjną, która obok kłamstw także 10 kwietnia dokonała rekonstrukcji i dokonała w trzech językach, po rosyjsku, po niemiecku, po angielsku i nawet ta rekonstrukcja była emitowana o 21:19 10 kwietnia. Później tej emisji, jak widać, zakazano. W tej rekonstrukcji jest pokazane dokładnie, jak samolot wybucha w powietrzu. Tak więc oczywiście nie można powiedzieć, że to jest dowód na to, że tak się naprawdę stało. Za to jest to na pewno dowód, a jako historyk naprawdę analizę źródła całkiem nieźle posiadłem i bardzo proszę, żeby sięgnąć do starej, dobrej niemieckiej szkoły analizy źródła historycznego. Otóż to jest dowód na pewno na to, że tak myśleli Rosjanie w tamtym czasie. Że oni po informacjach, jakie odebrali od prokuratorów, przypominam, że prokuratorzy, całe ekipy prokuratorskie, ich tam było kilkudziesięciu, analizowali miejsce zdarzenia bardzo dokładnie, fotografowali każdy szczątek, każdy fragment, każdy centymetr tego terenu i sporządzali opis oględziny miejsca zdarzenia. To, czego nie zrobili polscy przedstawiciele, to zrobili bardzo dokładnie Rosjanie. Prokuratura polska te opisy schowała pod sukno. Rosjanie na podstawie tych opisów dokonali tej rekonstrukcji, o której właśnie mówię. I tę rekonstrukcję filmową, to trwa zaledwie kilkanaście sekund, tę rekonstrukcję filmową miałem z sobą w kieszeni. I gdy pan redaktor Kraśko tak bardzo, tak powiem, naciskał mnie, czy ja mam dowody, no to jeżeli mam, to niech pokaże tutaj natychmiast. Przypomniało mi się, że rzeczywiście mam ten pendrive w kieszeni i wyjąłem go i powiedziałem, proszę bardzo, ja chętnie pokażę, bo to jest ważny materiał, materiał pokazujący, jak ekipa rosyjska myślała na ten temat. Były tam różnice zdań, jedni właśnie formułowali kłamstwa, drudzy chcieli rzetelnego śledztwa. I bardzo chętnie pokażę. No to wtedy okazało się, że w największej telewizji w Polsce nie ma monitora, na którym można by to pokazać. Nie jest to możliwe. Tak pan Kraśko powiedział, że on nie ma monitora i dlaczego ja z sobą nie przyniosłem monitora, na którym mógłbym to pokazać. No to wydaje mi się być pewną dezynwolturą przesadną. Tak bym to... Tak
i potem
to...
pojawił się pomysł, żeby zbierać właśnie na taki
monitor. Na monitor, tak? Dla pana Kraśki. Tak, no i tam zdaje się tytułem. Młodzi ludzie ten monitor już dla niego kupili, czy zrobili go z papieru, już nie wiem jak to jest, ale wydaje się, że będą mu wręczali ten moment.
A my rozmawiamy dalej. Nasz gość, przypomnę, pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Badania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Dzisiaj ten temat, Smoleńsk, polem bitwy, o prawdę. Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, tutaj do nas do studia, telefony dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy oczywiście 56, do Torunia, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66 i dwa telefony w naszej rodzinie, tutaj darmowe do nas, 536 600 100, 536 600 200. Rozmawiamy już za moment z naszym gościem.
Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty nad ziemią, w którą krew znów wsiąkła. Inaczej jednak niż przed laty, dziś gdy zdjęliśmy już kajdany, co krępowały nasze usta, możemy krzyczeć, mówić jawnie, lecz jakaś przestrzeń będzie pusta. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian?
I mamy już pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto jest, kto i skąd?
Mówi Jolanta z Kanady.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za pana wytrwałość, odwagę. Serdecznie dziękuję za wszystko, co pan robi. I chciałam jeszcze odnieść się do katastrofy smoleńskiej. Panie ministrze, przecież to niekoniecznie trzeba być ekspertem, ale myślącym, zwykłym myślącym człowiekiem. Jeżeli komisja rządowa i rządowe media twierdzą, że powodem katastrofy samolotu była brzoza, więc i mówią, że brzoza około 10 metrów wysokości ma, czyli z wysokości 10 metrów samolot spadł, roztrzaskał się na strzępy, tak samo ciała ludzkie się roztrzaskały na strzępy. To przecież jest nie do pomyślenia taka teza. Druga sprawa, panie ministrze. Jeżeli ja na przykład czuję się niczego winna, a ktoś mnie o coś posądza, otwieram drzwi i okna, wchodźcie, sprawdzajcie, szukajcie, nie mam nic do ukrycia, do niczego się nie poczuwam. Dlaczego wobec tego rządzący tak się bronią przed wszystkim? Odbierają autorytet ludziom, którzy naprawdę ten autorytet posiadają. Panu, wszystkim pana ekspertom, wszystkim ludziom zaangażowanym właśnie w wyjaśnianie tej katastrofy. Jeżeli mieliby sumienie w porządku, niczego się nie bali, nie przeszkadzaliby, stawaliby do rozmów i wyjaśnialiby, bo zginęło przecież, zginął kwiat, nasza elita polityczna. Dziękuję, to wszystko serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję pani Jolanto bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za tę, tak powiem, zdroworozsądkową analizę, bo tak jest dokładnie, jak pani mówi. Ja tylko chcę sprostować, bo sytuacja jest jeszcze dla rządowych kłamców gorsza. Oni napisali w raporcie rządowym, po dzień dzisiejszy to zostało, jest uwiecznione i jest powtarzane jak mantra, że ta brzoza została przez samolot przecięta, złamała skrzydło samolotu na wysokości 5 metrów nad gruntem. 5 metrów, nie 10. W związku z tym te ciała, że tak powiem, i to wszystko jeszcze bardziej jest mało prawdopodobne, już nie mówiąc o tym, że samolot miał się na tych 5 metrach obrócić na plecy. Proszę pamiętać, że długość skrzydła tego samolotu to jest blisko 19 metrów. 19 metrów, a samolot według nich był na 5 metrach, uderzył w brzozę. No to jak on mógł się obrócić na plecy? Przecież to skrzydło by musiało wtedy wyryć dół wielkości 14 metrów, prawda? No to wszystko jest po prostu absolutna bzdura. Pani ma oczywistą rację, ale lepiej poza takim zdroworozsądkowym wrażeniem, który pani przekazała i który ja teraz też, którym się teraz posłużyłem, no warto mieć ekspertów, fachowców od symulacji lotów, od wytrzymałości materiałów, od balistyki i eksplozji, od kontroli lotów, to jest też rzecz charakterystyczna. W tym zespole ekspertów, którzy tam byli wysłani przez pana Donalda Tuska, nie było ani jednego znawcy, ani jednego człowieka, który by znał się na wytrzymałości materiałów i mógł dokonać oglądu tego i analizy resztek tego wraku. Dlatego oni go nigdy nie analizowali. Ale, warto pamiętać, nie było też żadnego wojskowego kontrolera lotu. Ani jednego. Nie było ani jednego fachowca, który by rozumiał, jakie zasady obowiązują przy lądowaniu samolotów wojskowych i przy prowadzeniu do schodzenia samolotów wojskowych. Po prostu ich w ogóle nie wzięto. Tymczasem w naszym zespole są wybitni kontrolerzy lotów, którzy wyszkolili całe pokolenia polskich pilotów bojowych, polskich pilotów wojskowych, no podobnie jak najwyższej klasy profesorowie zajmujący się czy symulacjami niszczenia wielkich konstrukcji stalowych, chociażby jak doktor inżynier Szuladziński, czy badaniem wypadków lotniczych, i to nie szybowców, jak pan Lasek, z całym szacunkiem dla jego doświadczenia, czy balonów, tylko właśnie tragedii, które pochłaniają czasami dziesiątki czy setki ofiar wielkich transportowców pasażerskich. Pan doktor inżynier Bogdan Gajewski z kanadyjskiego Agencji Certyfikacji Lotnictwa jest właśnie takim ekspertem, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia badającego tragedie lotnicze. Więc mamy tutaj ludzi, którzy się tym po prostu zawodowo zajmują, każdy w swojej dziedzinie, i kompetentnie na ten temat się wypowiadają. Druga strona ma tylko inwektywy i ma tylko przemoc medialną. Tak długo, jak długo ma.
Odebrałem już telefon w międzyczasie. Jest pan Konrad z Londynu z nami. Witamy. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Szczęść Boże wszystkim. Ja chciałbym w zasadzie zarysować pewien temat, ale też zapytać się o jedną sprawę. Za 7 dni mija termin zakończenia śledztwa prokuratury wojskowej. Zazwyczaj prokuratura już na jakiś tydzień przed ogłaszała informację o przedłużeniu śledztwa. Do tej pory tego nie zrobiła. Jutro jest piątek. Wiadomo, tylko była taka sytuacja, że we wrześniu prokurator Seremer był w Moskwie i tam podjęto decyzję o intensyfikacji, o jak się przedłużeniu śledztwa. Czy pan minister sądzi, że istnieje zagrożenie po prostu nieprzedłużenia śledztwa, co oznacza zakończenie śledztwa prokuratury wojskowej?
Panie Konradzie, dziękujemy. Nie wiem, czy to.
Przede wszystkim jest. Chcę serdecznie pana pozdrowić. Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Jeżeli chodzi o pana pytanie, mogę powiedzieć tak, no w tej atmosferze i w tych uwarunkowaniach polsko-rosyjskich, zwłaszcza w odniesieniu do tragedii smoleńskiej, w tej determinacji Donalda Tuska, przy tej determinacji Donalda Tuska i jego współpracowników, którą obserwujemy w ostatnim okresie, tym szaleństwie ataku zupełnie absurdalnego i nie mającego żadnych, że tak powiem, podstaw, można przyjąć, czy też obawiać się każdej najróżnorodniejszych decyzji, także takiej, jaką pan mówi. Ja chcę jednak przypomnieć, że bywały takie już sytuacje, tak było 1 kwietnia 2011 roku, gdy decyzję o przedłużeniu podjął prokurator prowadzący dokładnie dzień wcześniej, a ogłoszono ją dzień później, więc myślę, że tutaj bywa różnie. Ja nie bagatelizuję tego zagrożenia, o którym pan mówi, w żadnym wypadku. Mówię tylko, że trudno jest z tej koincydencji, którą pan wskazał, wyciągać aż tak daleko idące wnioski. Chcę też powiedzieć, co powtarzam jeszcze raz, nie może być traktowane jako argument silny przeciwko pana hipotezie, że w Moskwie pan prokurator generalny Seremet powiedział dwie rzeczy, dwie ważne rzeczy, i mnie się wydawało dotychczas, że one były jednym z powodów tej histerii pana Donalda Tuska, bo zniszczyły całą strukturę, na której on zbudował swoje działania. A więc po pierwsze powiedział pan prokurator Seremet, że prokuratura będzie badała wątek działania osób trzecich, czyli eksplozji i zamachu. Że ten wątek musi zostać zbadany i będzie badany. A więc po trzech i pół roku wyśmiewania się, atakowania, kpienia, etc., etc., straszenia nas w najróżnorodniejszy sposób właśnie dlatego, że taką hipotezę nasi naukowcy wysunęli i zgromadzili bardzo szeroki materiał dowodowy ją popierający, po trzech latach i w tej nagonce przecież pan prokurator Seremet niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, bywały takie momenty, że też uczestniczył. On, prokurator generalny, stwierdza nie, my to będziemy badali. I druga rzecz, którą podczas pobytu w Moskwie już wprost wtedy stwierdził, będąc tam na zjeździe prokuratorów, dał wielki wywiad Głównej Agencji Informacyjnej Rosyjskiej, gdzie powiedział, że zarówno wrak, jak i czarne skrzynki to są kluczowe dowody, zasadnicze dowody dla polskiego śledztwa i Polacy nie zakończą śledztwa, dopóki nie będą mogli, dopóki one nie wrócą do Polski i w Polsce nie będą mogły zostać poddane wielostronnemu badaniu. Tak było w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Od tego czasu mamy do czynienia właśnie z tą niebywałą kampanią, w której widać, że oni się, że rządzący są gotowi się posunąć do nieprawdopodobnych działań, jak na przykład groźba wyrzucenia prezesa Polskiej Akademii Nauk ze stanowiska. No, zdajcie sobie państwo sprawę, jak to daleko, jak daleko ten szał rządowy się posunął, jeżeli takie słowa padają. W związku z tym nie mogę też wykluczyć, że i prezes, że i prokurator generalny Seremet zostanie zastraszony i zmuszony do zmiany stanowiska. Nie mogę tego wykluczyć, że pan ma rację. Osobiście w to nie wierzę. Osobiście w to nie wierzę. Trudno mi jest uwierzyć w taką absurdalną decyzję. Ona by musiała spowodować bardzo, bardzo daleko idące konsekwencje, katastrofalne dla pana Donalda Tuska. Więc już nie mówię oczywiście o tych prokuratorach. A więc mnie się w to nie chce wierzyć, żeby to było możliwe. Ale uczciwie powiem, że są takie zachowania po stronie rządowej, ale także ta seria umorzeń, też przecież absurdalnych, które zostały wykonane przez prokuratorów w ciągu ostatniego tygodnia. Przecież my mamy 3 chyba umorzenia spraw w oparciu o zupełnie, zupełnie absurdalne podstawy prawne. Wbrew zebranym dowodom, wbrew ustalonym faktom umarza się kolejne sprawy. To by była argumentacja za pana obawami, za pana hipotezami. Ja jednak chcę pozostać w przekonaniu, że jest granica szaleństwa i że takiego ruchu prokuratorzy nie zrobią, że jednak zdecydują się zrealizować zapowiedzi pana prokuratora generalnego Seremeta. W to chcę wierzyć.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Andrzej Sternowa.
Panie Andrzeju, tylko troszkę głośniej, gdy można.
Dobrze, bo mówię cicho, żeby sąsiedzi nie stukali w ścianę, bo to potem można
aż takie cienkie
sądu trafić.
Aż takie cienkie ściany są w Tarnowie?
No tak. Akurat tak tutaj cienko mamy.
Ciekawe.
Cienko w przenośni. Chciałem powiedzieć najpierw taki drobny komentarz w ogóle do języka, który w tych sprawach związanych ze Smoleńskiej jest obecny w mediach, a potem zadać jedno pytanie. Czy mogę w taki sposób?
Dobrze, panie Andrzeju, no prosimy, żeby nie było może takie wielkie przemówienie.
Nie, ja jestem językoznawcą i nie lubię, jak jest przegadane, lubię, jak
świetnie
jest powiedziane prawda i to, co kto ma na myśli.
Słuchamy pana.
W samym języku już wokół sprawy Smoleńskiej mamy do czynienia z przekłamaniami. Przypomnę tylko ten tak zwany prezydencki samolot, o którym media co chwilę rozprawiają. To jest pierwsza rzecz. To powtarzanie non-stop w mediach, że samolot lądował, co jak wiemy też również nie miało miejsca. I w zasadzie kiedy się teraz powie publicznie w moim środowisku, że to nie był prezydencki samolot, że samolot nie lądował, no to jest się oczywiście uznanym za oszołoma od Macierewicza. I to jeszcze dobrze, że Macierewicza, bo większość ludzi używa formy niepoprawnej, mówi na przykład Macierewicza. To uważam za obrazę par excellence i w ogóle takie potraktowanie Pernoga, człowieka, którego przecież większość z tych polityków zna bardzo dobrze, jak choćby pan Niesiołowski, który ciągle powtarza Macierewicz. To tyle, jeśli chodzi o język. Natomiast mam pytanie do pana ministra, czy mogę?
Prosimy, panie Andrzeju, oczywiście.
Chciałem się spytać, bo nie znalazłem tego nigdzie w internecie, chociaż jestem dosyć wytrawnym, że tak powiem, obserwatorem. Czy raport pana Millera, a później w konsekwencji raport pana Laska, był w jakikolwiek sposób wiążący dla polskich władz? W jakikolwiek sposób. Chodzi mi o to, że podobno, no tak jest, w tych raportach, jakieś uchybienia strony rosyjskiej zostały wykazane. Chciałem się dowiedzieć, czy była jakakolwiek reakcja polskich władz. Wiemy, że pan Sikorski reagował i wysyłał noty na przykład do Watykanu w sprawie Radia Maryja. Czy były jakiekolwiek noty, czy pan wie o tym, bo publicznie o tym nie było mowy, noty protestacyjne do rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie złego przygotowania, no chyba obu tych delegacji i 7 i 10 kwietnia. Prosiłbym o taką odpowiedź i przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy panu.
Dziękuję bardzo za i komentarz, i pytanie. Komentarz dotyczący języka niesłychanie trafny. Niestety przykładów tego świadomego nadużywania słów tak, by one już same w sobie kierowały świadomość w błędną stronę. Jest bardzo wiele, wśród nich oczywiście ten prezydencki samolot, lądowanie majora Protasiuka i bardzo wiele tego typu sformułowań, które są używane przez autorów w pełni świadomie, ale potem odbierane przez słuchaczy już nie do końca ze zrozumieniem, do czego to prowadzi. To jest taka manipulacja, którą wyniesiono z okresu komunistycznego i jest kontynuowana z tamtego czasu. Jeżeli zaś chodzi o sprawę prawnego znaczenia raportu pana Millera. Raportu pana Millera, tutaj pan Lasek jest jednym z sygnatariuszy, jednym z 34, o ile się nie mylę, sygnatariuszy. Nie ma osobnego raportu pana Laska. Byłoby ciekawe zobaczyć taki dokument, gdyby on mógł w ogóle powstać. Nie wiem, czy to jest w ogóle realne, że pan Lasek coś takiego napisał, no ale w każdym razie na pewno jest jego sygnatariuszem i w tym sensie za niego, podobnie jak 33 pozostałych sygnatariuszy, odpowiada. On ma moc prawną, a przynajmniej w takim zakresie, w jakim zawiera, a zawiera zgodnie z załącznikiem 13 do konwencji chicagowskiej, część mówiącą, wskazującą, co trzeba zmienić, aby takich, tak zwane zalecenia. Zalecenia. I tam te zalecenia są bardzo szeroko omówione i bardzo szeroko sformułowane i to są zalecenia skierowane przeciwko Polsce. Wyłącznie. Wyłącznie. A rzeczywiście, pan ma rację, po raporcie pana Klicha z 30 listopada Miller musiał, był bez wyjścia i chociaż bardzo nie chciał, to musiał uwzględnić może nie sformułowania, może nie fakty, ale niektóre tendencje, które mają miejsce w raporcie Klicha i one zostały w pewnym zakresie uwzględnione, ale bardzo, bardzo skurtyzowane. Bardzo ograniczone i podane w takim kontekście, żeby nie przyniosły takich wniosków, jakie sformułował pan Klich. Bo przypomnijmy, że Klich sformułował trzy najważniejsze wnioski. Po pierwsze, za tragedię jest odpowiedzialne Centrum Moskiewskie, które siłą przejęło kierowanie tym samolotem. Po drugie, samolot był piloci polskiego samolotu byli systematycznie wprowadzani w błąd. I po trzecie, raport Anodiny trzeba odrzucić i napisać od nowa. To są trzy fundamentalne wnioski. Oczywiście są także, bardzo krytycznie pan Klich się odnosi, także wobec polskich pilotów. To też ma miejsce, ale centralna uwaga jest nastawiona na te trzy kwestie. Otóż w raporcie Millera jest dokładnie odwrotnie. Tych trzech kwestii w ogóle nie ma. Albo są ukryte gdzieś w przypisach i w różnych dodatkowych, tak powiem, zdaniach. Za to uwypuklone i jednoznacznie stwierdzone jest, że to jest wina polskich pilotów i że wnioski należy skierować przeciwko czy wobec władz polskich. Ostateczną konsekwencją tego raportu jest przecież zniszczenie 36. Pułku Lotnictwa Transportowego i pozbawienie Polski w ogóle jakichkolwiek jednostki specjalnej, która by dbała o bezpieczeństwo polskich VIP-ów i ich transportu. Obecnie Polska nie ma w ogóle jednostki, która by zajmowała się transportem powietrznym polskich VIP-ów. Jesteśmy jedynym takim krajem na świecie, no może poza Kostaryką, przepraszam, bo w Kostaryce wojska nawet nie ma. No więc, ale my też zmierzamy w tym kierunku, więc tutaj zbliżamy się do tego właśnie modelu. Jesteśmy jedynym państwem na świecie, które nie ma własnej jednostki lotniczej dla VIP-ów. Jesteśmy zupełnie wydani na łaskę i niełaskę zewnętrzną, głównie w tym wypadku akurat rosyjską. I ja uważam, że taki był cel jeden z celów tej operacji, jeżeli chodzi o raporty. A więc pewna moc prawna jest, osobną dyskusją jest, na ile ten raport w ogóle jest zgodny z prawem i na ile rzeczywiście posługiwano się konwencją chicagowską, ale to odkładam na razie na bok. Pewna moc prawna jest w tym zakresie, w jakim to jest skierowane przeciwko Polsce.
Smoleńsk, polem bitwy o prawdę. Nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz. I odbieramy telefon od naszych słuchaczy, a słuchają państwo oczywiście Radia Maryja. Bardzo proszę, słuchamy.
Nie będzie pochwalony z Lecicy Maryja, zawsze dziewica, Jan ze Śląska.
Teraz i zawsze, panie Janie, bardzo proszę.
Serdecznie gościa i ojca szanownego. Ja bym miał do pana posła takie kilka pytania. W miarę możliwości, o ile to jest możliwe, prosiłbym o odpowiedź. Chciałbym zapytać konkretnie, z jaką prędkością w kilometrach na godzinę leciał samolot, w miarę możliwości, proszę, i z jakiej odległości znaleziono szczątki od miejsca wypadku. O tych szczątkach mówię, o których myślę tutaj poseł doskonale wie. I jeszcze trzecią kwestię.
Ale szczątki, właśnie pan Janie, szczątki ciała czy samolotu?
Samolotu, te ślady, które tam były już porzucane, świadków tam jest ileś tam i tak dalej. Ja jeszcze trzecią kwestię niestety umknęła mi. Bardzo bym prosił przynajmniej na te dwie.
Dobrze, dziękuję.
Boże, Bóg zapłaci.
Pozdrawiamy, Bóg zapłaci. Prędkość, no i odległość.
Samolot, może zacznijmy od sprawy szczątków. Otóż pierwsze fragmenty zniszczonego samolotu zostały odnalezione przez rosyjskich prokuratorów mniej więcej 10-15 metrów przed miejscem, w którym samolot, przed miejscem, gdzie rosła ta słynna pancerna brzoza. To zresztą dodatkowy element do rozważenia nad szczególną fizyką, jaką i zasadami fizycznymi, jakimi się posługuje pan Lasek. Byłby to pierwszy przypadek, żeby szczątki samolotu lecącego do przodu leciały do tyłu. Bowiem gdyby rzeczywiście samolot rozbił się o tę brzozę, to aby jego fragmenty znalazły się 15 metrów wcześniej, no musiałyby lecieć do tyłu. To jednak w tamtym wypadku, jak się wydaje, nie miało miejsca i jest istotnym dowodem na to, że samolot rozpadał się w powietrzu dużo wcześniej, bo i katastrofa, bo i tragedia zaczęła się wcześniej i rozerwanie się lewego skrzydła zaczęło się wcześniej, a na pewno, bo to jest udowodnione w skrzynce parametrów lotu, tym razem awaria silnika zaczęła się co najmniej 50 metrów przed minięciem przez samolot tejże pancernej brzozy. Jeżeli chodzi o prędkość, ja tej głowy nie dam, ale wydaje mi się, że to jest około 250 km na godzinę, że taka była prędkość samolotu w tych ostatnich sekundach. Mam nadzieję, że tak powiem, zmieściłem się w przedziale błędu, jeżeli chodzi o tę prędkość. Jeżeli są jakieś jeszcze dane, którymi mogę służyć, to bardzo chętnie panu je przekażę. Bardzo proszę o dodatkowe pytanie, jeżeli pana je posiada.
Już pana Jana nie mamy, bo nas przyszedł na odbiór, ale następny słuchacz będzie. To na pewno będzie tutaj ciekawe pytanie. Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy kogo i skąd?
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Panie Januszu, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy, panie Januszu, jest pan na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Dobry wieczór panu posłowi Macierewiczowi i księdzu. Ja mam takie pytanie, mianowicie słuchając audycji spotkania w rozmowach niedokończonych pana premiera Kaczyńskiego z słuchaczami, jeden słuchacz z Niemiec zadzwonił, że ARD czy CDF, teraz już dokładnie nie pamiętam, wyemitowało taki film, na którym było widać, że ten, jak sobie dobrze przypominam, ten samolot się rozleciał w powietrzu i pan Kaczyński powiedział, że on nie słyszał o tym filmie, nie widział, ale zwróci się do pana Macierewicza, może on to ma w swoich archiwach, a może je zdobędzie. Chciałbym zapytać, czy coś pan Macierewicz na ten temat wie. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Januszu, pozdrawiamy serdecznie.
Ja dziękuję najmocniej, zwłaszcza za to zauważalne, tak bym, wysiłek, żeby moje nazwisko wypowiadać prawidłowo. Bardzo za to przepraszam i dziękuję tym wszystkim, którym się to udaje. Ja wiem, że łatwiej jest powiedzieć Macierewicz niż Macierewicz w języku polskim. Podobno to nazwisko pochodzi od tego, że mój przodek był Węgrem, czyli Madziarem, i stąd się zrobił Macierewicz. No a dopiero w XIX wieku, bo do tego czasu pisaliśmy się przez a od XIX wieku Macierewicz. Ale jeżeli chodzi o pana pytanie, myślę, że chodzi o ten sam film, o którym ja mówię, czyli o być może skopiowaną przez Niemców niemiecką wersję filmu Rianowosti. Tak myślę, że to o to chodzi. Ja nie spotkałem się z niejako oryginalną rekonstrukcją niemiecką, taką, jaką pan relacjonuje. Znam jeden jedyny film pokazujący eksplozję w powietrzu, jako zresztą rekonstrukcję, powtarzam. To jest właśnie film zrobiony przez Rianowosti, który ma także obok angielskiej i rosyjskiej wersję niemiecką. I być może jakieś agencje czy jacyś autorzy niemieccy z tego skopiowali czy przerobili i pan się mógł spotkać z takim materiałem. Jedyny, który ja znam, jest rosyjskiej proweniencji, choć także w języku niemieckim.
No właśnie, panie ministrze, no pytanie jeszcze o kokpit. Coś nowego się zdarzyło, odnaleziono, bo to może ten kokpit wreszcie
odnieść. Zdarzyło się, akurat tak ojciec trafił, że dosłownie
bo
przed
tam są
wyjazdem
zegary,
w kilka osób gromadziliśmy dane, których poszukiwaliśmy na ten temat. One są ciągle jeszcze zbyt wcześnie, żeby je, myślę, w sposób taki uporządkowany i autorytatywny przekazywać opinii publicznej, ale jedno mogę powiedzieć na pewno, że są chyba 3 czy 4 świadectwa, w tym jedno dotyczy ekspertów, którzy dokonywali analizy zdjęć satelitarnych, a poza tym jest przynajmniej 2 świadków, a którzy znaleźli fragmenty kokpitu przynajmniej w trzech miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 50 metrów. Czyli fragmenty nie tyle może kokpitu, ile nosa samolotu, tej przedniej, samej przedniej części, dlatego że część kokpitu, a dokładniej podkokpitowa, tam gdzie są koła pod kokpitem i właśnie większość kokpitu, ta część istnieje. Tę część znaleziono, podłogę i fragment prawej burty znaleziono na miejscu. Za to nie ma dachu i nie ma samego nosa, łącznie z szybami przednimi. Ale znaleziono fragmenty szyb, jak mówię, w miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 50 metrów i odnaleziono też w miejscu oddalonym o 50 metrów od części podkokpitowej, głównej zachowanej części podkokpitowej, odnaleziono też fragmenty jednego z paneli komputera sterującego lotem, jednego z FMS-ów. Więc widać, że ten kokpit był rozerwany tak, iż poszczególne jego fragmenty były rozrzucone na bardzo dużej przestrzeni.
No właśnie. A czy komisja, czy ta grupa ekspertów porównuje na przykład zdjęcia z innych katastrof? To jest bardzo trudne, bo pokażę samolot jest inny, prawda? Ale na przykład, no nie wiem, czy są dostępne te katastrofa w Lesie Kabackim. Popatrzmy, ile tam było drzew. On ściął. Nie brzozy,
mamy bardzo dokładne materiały dotyczące tragedii kabackiej, bardzo dokładne. Mhm. One się zachowały i zostały przez nas.
To był ił, ale no podobna pewnie.
Bardzo jest dokładna analiza. No, jak państwo wiecie, tam była sytuacja taka, w której chociaż był to okres komunistyczny, prawda, i ingerencja Związku Sowieckiego gigantyczna i możliwości tej ingerencji bezpośredniej gigantyczne, to mimo to ówcześni polscy naukowcy i specjaliści potrafili powiedzieć nie i potrafili nie zgodzić się na dyktat rosyjski.
Taki profesor Maryniak, prawda?
Tak, niż pan Donald Tusk obecnie i wskazać prawdziwą przyczynę, która leżała po stronie rosyjskiej. Prawdziwą przyczynę tej tragedii. Oni się, na pewno się bali. Na pewno, bo człowiek w takiej sytuacji różnych rzeczy się obawia i wcale się nie ma, należy im dziwić. Ale tym większa ich chwała, że mimo tej gigantycznej presji potrafili powiedzieć, wina jest rosyjska. Potrafili powiedzieć to, czego tak boi się Donald Tusk, chociaż na przykład pan Klich w tym tajnym memoriale, tajnym raporcie to do Tuska napisał. Wracając do sprawy kokpitu, no rzeczywiście fragmenty, powtarzam, poza podłogą i częścią prawej burty, które się zachowały, tak jak i koła podkokpitowe, one się zachowały i to zachowały się we właściwej pozycji. A ta część, która ocalała, stoi na ziemi kołami w dół. Inaczej niż ogon samolotu, który jest odwrócony do góry nogami, prawda? Podobnie jak część pasażerska od skrzydeł aż do tylnej części kadłuba, czyli do ogona, jest odwrócona do góry nogami, ale przód samolotu od skrzydeł do nosa kokpitowego stoi to, co ocalało w prawidłowej pozycji, więc poszczególne części samolotu różnie się zachowywały zgodnie z dynamiką eksplozji. I znowu, jeśli chodzi o tę eksplozję, przecież to nie my wymyśliliśmy. Przecież to jest ekspertyza, którą ma prokuratura. Prokuratura tę ekspertyzę ma. Została ona zrobiona przez krakowską firmę Smolgis na podstawie zdjęć satelitarnych i bardzo precyzyjnie wskazuje tam miejsca dwóch eksplozji, dwóch wybuchów. Tak się akurat złożyło, że my też się zwróciliśmy do tej firmy o zrobienie takiej ekspertyzy i stąd mam stąd posiadam te dane, ale wiem, że prokuratura też te dane posiada, bo też 10 sierpnia, o ile się nie mylę, 2010 roku otrzymała taką ekspertyzę. Mówię o tym wszystkim państwu, żeby pokazać z absurdalną sytuacją mamy do czynienia. Prokuratura posiada większość materiału wskazującego na eksplozję, ale równocześnie zgadza się i wspiera ataki medialne, które mają uniemożliwić badanie i dążenie do prawdy. No to jest sytuacja naprawdę niepokojąca, także w wymiarze w ogóle bezpieczeństwa i praworządności w kraju.
Mamy telefony oczywiście, kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Pochester, stan Nowy Jork. Ja mam takie też niepokojące pytanie odnośnie właśnie katastrofy, bo ja pracuję u pana, który jest pilotem i pamiętam, jak wydarzyła się katastrofa i rozmawialiśmy i pierwsze wiadomości, jakie były przekazane, to było, że piloci podchodzili kilka razy do lądowania. A później okazało się, że to jest nieprawda. Więc dlaczego? Może tu jest też jakaś przyczyna, dlaczego najpierw była puszczona wersja, że piloci ileś razy podchodzili do lądowania. Ja później z tym panem kilka razy rozmawiałam i mówiłam, że to jest nieprawda, ale później tych wiadomości oni nie przekazywali tak, jak w pierwszej wersji podali, że było 2 lub 3 podejścia do lądowania. Więc ja może to też jest, kto podał taką wiadomość zaraz na początku i dlaczego.
Już pani Tereso, prostujemy to jakoś. Pytanie. Czy pan minister będzie, bo ja w sumie nie jestem tu specjalistą. Bardzo prosimy. Dziękujemy.
Szczęść panu. Boże, bardzo dziękuję za telefon i za to pytanie. Rzeczywiście tak jest, jak pani mówi. Ja przywoływałem ten fakt na samym początku naszej audycji, gdy ojciec mnie pytał o te najważniejsze fałsze związane z tragedią smoleńską. No to właśnie ta teza o 4 podejściach, bo to 4 one były, tak przekazano, tak powiedziano na samym początku. Ja to słyszałem na własne uszy, oficjalny komunikat rosyjskich władz. On był podany bardzo szybko, nie wiem, właśnie jakieś, myślę, 15 minut czy 20 minut po tragedii już to zostało stwierdzone, że właśnie po pierwsze piloci nie znali języka rosyjskiego, po drugie nie słuchali się kontrolerów lotu i po trzecie, że 4 razy podchodzili do lądowania i próbowali lądować mimo zakazu ze strony kontrolerów lotu. Każda z tych tez jest nieprawdziwa. Żadna z nich nie zawiera prawdy, chociaż jeżeli chodzi o te 4 czy ileś podejść do lądowania, pani zapamiętała chyba 2 czy 3, tak jak pani mówiła, w komunikatach mówiono o 4, one wskazują na, moim zdaniem, rzeczywiste kłopoty interpretacyjne związane z odnotowanymi faktami, które Rosjanie posiadają i które do dzisiaj tak naprawdę wiszą nad tą całą sprawą. One związane są ze świadkami, którzy opowiadają o krążącym jakoby nad tym lotniskiem samolocie, o tym, że no, jest relacja pana ambasadora Bara, a który mówi, stałem tam na lotnisku i słyszałem, jak samolot Tu-154 przeleciał nad lotniskiem, a potem zawrócił. On to powiedział, to w wywiadzie z panią Torańską, o ile się nie mylę, prawda? Dzisiaj w książce wydanej niedawno, przedwczoraj chyba, już o tym nie wspomina, ale w wywiadzie z panią Torańską sprzed tam 2 czy 3 lat ten pasus, jak byk, że tak powiem, jest zawarty. Otóż tam się coś działo, co do dzisiaj nie jest do końca zidentyfikowane. Tam przelatywały jakieś samoloty, które nie są, tak powiem, właśnie zidentyfikowane, nie nie wiemy do końca, ile ich było i jakie one były, i pokłosiem, niejako pogłoską, próbą zatarcia tej faktografii jest właśnie teza o czterech podejściach do lądowania, bo ona ma wyjaśniać, dlaczego ludzie słyszeli krążący samolot. No, krążący jaki? A no właśnie tu 154 majora Protasiuka z prezydentem na pokładzie. On cztery razy próbował, ponieważ prezydent wymuszał nad nim lądowanie. On nie chciał, ale prezydent wymuszał. No i jak wymuszał, to doszło do tragedii. I w ten sposób ci, którzy skonstruowali sobie tę historyjkę, załatwiają kilka rzeczy równocześnie. Wskazują na pana prezydenta Kaczyńskiego jako winnego tej tragedii, pilota, który się bał, no i ostatecznie nie chciał, ale się zgodził, i równocześnie wyjaśniają, dlaczego ludzie słyszeli krążący samolot, którego nie powinni słyszeć, jeżeli by to było jedno nie tyle podejście, ile sprawdzenie, czy można lądować, i odejście na drugi krąg, co miało w rzeczywistości miejsce. Więc myślę, że taka jest geneza tej całej historii. Jeszcze powiem o jednej sprawie, która też jest dramatycznie niewyjaśniona i naprawdę jest bardzo, bardzo poważnym problemem. Otóż w tymże raporcie pana Millera, i to nie tylko tam, bo w wielu różnych miejscach, wskazuje się, że jednym ze zniszczeń, które zostały dokonane podczas tej katastrofy, było zerwanie linii wysokiego napięcia. Ona fizycznie rzeczywiście była zerwana, to zostało uwiecznione na fotografiach zaraz po tej tragedii, na pewno została zerwana, ale jest moment jej zerwania odnotowany przez służby kontroli elektrowni. I on jest bardzo precyzyjnie odnotowany, i to jest 8:10, 39 minut sekundami. No tylko problem polega na tym, że ona jest w odległości kilkuset metrów od miejsca tragedii. I na pewno nie jest możliwe, żeby samolot od momentu przelotu i ewentualnego zniszczenia, czy skrzydłem, czy przez rozpadające się szczątki uderzające w różne przedmioty, na przykład w tę linię wysokiego napięcia, wszystko jedno w jakiś sposób, żeby leciał jeszcze ponad minutę aż do miejsca tragedii. Dlatego, bo lot do miejsca tragedii zająć mógł od linii wysokiego napięcia, ja wiem, 3 sekundy, 4, 5 sekund góra, czy 6. Więc, a tutaj mamy na sztywno, wiemy, że to się stało, że zerwana ta linia wysokiego napięcia została ponad minutę przed tragedią. No i to jest pewien problem, który nie wiadomo jak rozwiązać. Wszyscy interpretatorzy przechodzą nad tą całą sprawą milcząco, a ona niewątpliwie wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Być może ta linia została zerwana w inny sposób, przez kogo innego, jako część pewnej ogólnej sytuacji, która miała utrudnić czy spowodować, doprowadzić do tej tragedii. To jest oczywiście nawet nie hipoteza, tylko mniej niż domniemanie, ale problem, nad którym trzeba się zastanowić, bo jakoś fakt zerwania dużo wcześniej linii wysokiego napięcia wyjaśnić trzeba. Mówię o tym dlatego, żeby pani sobie zdawała sprawę, że zagadek w tej sprawie jeszcze wciąż jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, i raport Millera nad większością z problemów albo przechodzi do porządku dziennego, albo tak jak w wypadku generała Błasika i Brzozy i odejścia na drugi krąg samolotu, po prostu kłamie, po prostu oszukuje.
Czyli no, panie ministrze, scenariusz na dobry film tutaj się zarysowuje, oczywiście bardzo tragiczny, ale tyle pytań, tyle pytajników, tyle faktów, zawieszonych gdzieś,
tak,
prawda?
Tak, gdybyśmy o tym mówili, to muszę powiedzieć, że dla mnie najbardziej wstrząsający jest jednak opis przebiegu wydarzeń w wieży kontroli i w Moskwie, zawarty w raporcie Edmunda Klicha. Dlatego, że tutaj widać, że mieliśmy do czynienia z działaniami zupełnie niesamowitymi. Na czele ekipy, która miała zdecydować o przebiegu wydarzeń, ktoś, no musiał być na bardzo wysokim stanowisku, stawia...
Widzimy te biurka, telefony...
Generała, prawda? Tak. Generała, który ma doświadczenie ze służbami specjalnymi w Afganistanie. ten generał następnie kieruje na miejsce do wieży w mieście oddalonym o setki kilometrów, w Smoleńsku, pana pułkownika Krasnokuckiego. Krasnokucki wyrywa słuchawkę, przejmuje siłą dowodzenie po to, żeby przekazywać fałszywe informacje polskiemu samolotowi i po to, żeby uniemożliwić zamknięcie tego lotniska i odesłanie samolotu na inne lotnisko. To jest prawdziwy wymiar tej tragedii, gdzie mamy bardzo jasno skonkretyzowaną złą wolę z jednej strony. Ja naprawdę nie chcę w żadnym wypadku oskarżać strony rosyjskiej, bo pamiętam o filmie RIA Nowosti, pamiętam o tych wysoko postawionych osobach, które zrobiły ten film po to, żeby pokazać Polsce i całemu światu, my chcemy badać katastrofę tak, jak ona naprawdę wyglądała. My nie chcemy nic ukrywać. My nie chcemy, żeby ta krew raz jeszcze spadła na sumienie narodu rosyjskiego i państwa rosyjskiemu. Chcemy, nie pozwolimy, by powtórzono tragedię i błąd, czy też zbrodnię smoleńską w tej sprawie. Będziemy otwarci. Byli i tacy Rosjanie. Byli i uczciwi prokuratorzy, ale byli i tacy, którzy od początku kłamali, oszukiwali i sprawili, że po dzień dzisiejszy wymusza się na nas właśnie wyrzucanie z pracy tych profesorów, którzy dążą do prawdy. To jest dopiero miara absurdu.
I cena prawdy, bo tak może być cena za to, że się mówi prawdę. Czy
no mam nadzieję, że nikogo z nich to nie dotknie i że prędzej pan Niesiołowski pójdzie na zasłużoną emeryturę, niż włos z głowy spadnie uczciwym polskim profesorom.
Bo panie ministrze, no to jest tak, że no, takie zarzuty tych niektórych, albo tej licznej rzeszy, która ma tutaj głos i medialnie jest nagłaśniana i zapraszana, no to jest to, że powiedzmy pan jako przewodniczący zespołu ma tezę i teraz stara się wszystko robić tak, żeby tą tezę przez siebie wymyśloną udowadniać, prawda? Tak nie jest.
No, ale tak nie jest. Sekwencja ale tak mówi, jak ojciec widzi, nie jest. My szukamy, przede wszystkim zbieramy fakty. Tak. Przede wszystkim staramy się zobaczyć, co naprawdę się wydarzyło, a potem będziemy interpretowali całość. Ja wielokrotnie mówiłem i chcę powtórzyć. Ja zajmuję się problematyką bezpieczeństwa państwa i służbami specjalnymi od 20 kilku lat. Jestem jedynym z czynnych polityków, który kierował zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi służbami specjalnymi i zbyt długo się tym zajmuję, żeby wiedzieć, że mogą być różne ukryte w najróżnorodniejszy sposób informacje, a te, które są jawne, czasami są tak konstruowane, żeby wprowadzić błąd. I nie mam także i można sobie wyobrazić także taką sytuację, iż prawdziwymi autorami jest ktoś zupełnie inny, nie wiem, fundamentaliści tak zwani islamscy na przykład, prawda, a którzy tak to skonstruowali, że ma to spaść na władze rosyjskie. Nie można tego wykluczyć. Nie można tego wykluczyć.
To był jasny przekaz dla społeczeństwa też, że w tym momencie pan jest świadom tego, że jeszcze nie może ostatecznych...
W żadnym wypadku.
Bo to jest
to,
ważne.
Co można powiedzieć na
ten zarzut się powtarza, że pan jest tutaj uparty właśnie...
No bo w ten sposób
taki obraz stworzony jest, tak.
Tuskowi łatwiej jest zakrzyczeć ludzi dążących do prawdy. To, co można powiedzieć na pewno można powiedzieć, że to nie była wina polskich pilotów, ponieważ oni uciekali stamtąd, odchodzili, a nie lądowali i w tej sprawie jest olbrzymia ilość materiału dowodowego. Na pewno można powiedzieć, że ta brzoza jest niewinna, jeżeli tak to sformułować się da, i że skrzydło nie zostało złamane przez tę brzozę i na pewno można powiedzieć, że była eksplozja. Te rzeczy możemy powiedzieć dzisiaj na dzisiejszym etapie badań z całą pewnością, że ostatecznym powodem zniszczenia samolotu była eksplozja i że ten samolot rozpadł się w powietrzu, aż jego szczątki spadały na ziemię. To wiemy z pewnością. Cała reszta musi być jeszcze przedmiotem bardzo, bardzo poważnych badań, a zakończone one mogą zostać dopiero wtedy, gdy w Polsce będzie wrak, gdy w Polsce będą czarne skrzynki, gdy polscy uczeni będą tutaj mogli przeprowadzić bez żadnych nacisków i presji te badania, także wszystkich urządzeń nawigacyjnych, które po dzień dzisiejszy Rosjanie bezprawnie zawłaszczyli.
Tak, mamy telefon kolejny, jest pan z Austrii, z drogi i mówi właśnie tutaj poza anteną, że przed chwilą widział niesamowity wypadek, ale drogowy, ale to witamy pana na antenie w innym temacie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana posła, no pierwszy raz mi się udało dodzwonić i to akurat w takim czasie, kiedy pan jest, panie pośle, bo kłaniam się panu po same nogi, po same poszane stopy.
I ja to, się kłaniam robi, czapką do ziemi.
To, co pan robi, to jest... Grzegorz przede wszystkim, Grzegorz Saosty się kłania. I to, co pan robi, to jest naprawdę niesamowite, ale to już jest... Pan już tak dużo o tym wszystkim powiedział, to już było tak o tym dużo mówione było, że to trudno cokolwiek jeszcze dalej to rozwijać, ale ja, dla mnie jest tylko jedno, co najbardziej ciekawe, że co się stało z tym naszym polskim narodem? To jest dla mnie najbardziej ciekawe. Co się stało z tym polskim narodem, że on tak zaciemniał, tak się poddał, że tak się po prostu nie chce nic w tym kierunku robić, odpowiada wszystko. Mi się wydaje, po prostu ja tak uważam i ja to widzę po niektórych słowach, że to po niektórych znajomych i tak, że im ta korupcja, im to, co wszystko, to, co się dzieje teraz, że to jest taka samowola, że to można robić, że im to odpowiada i oni nie chcą nic innego i dlatego klaszczą, żeby tak było, jak jest.
Ale panie Grzegorzu, pan mówi nie o narodzie, tylko na przykład o Niesiołowskim, ale na pewno nie o narodzie.
Znaczy się, ja mówię o tym, że nasz naród nie chce nic też w tym kierunku robić też, żeby tak, no może ogólnie tak mówię, prawda?
No pan jest przytłoczony aferą Ambergold pana Tuska, to ja rozumiem, no ale to obejmuje właśnie elitę Platformy Obywatelskiej, ale nie naród
tak
polski.
Przede wszystkim, bo to, co oni wyrabiają, to jest naprawdę niesamowite. Ale wracając jeszcze do tego tematu głównego. Ja dzień po było po tym zamachu, ja mówię po zamachu, bo to mówię po tym zamachu, tak było. Była wypowiedź jednego z dziennikarzy. Trudno mi teraz powiedzieć jakkolwiek, kto to był i jak kim on był i z jakiejś redakcji. W każdym razie on był tuż, on już czekał na wylądowanie samolotu naszego prezydenckiego i on czekał, on był dosłownie w odległości... Trudno mi powiedzieć teraz jakie, ale bardzo niedalekie, że on widział to lotnisko. I tenże dziennikarz powiedział, na drugi dzień on powiedział, że on nie widział żadnej mgły, oprócz tego, że on słyszał tylko straszny huk. Tego dziennikarza ja już więcej nie słyszałem i więcej nie widziałem już.
Rozumiemy,
trudno mi powiedzieć, kto to był i jak to było.
Pan minister na pewno go zna i sprawę też zna, więc odpowie panu Grzegorzowi. A pan niech bezpiecznie podróżuje, dobrze, panie
Także Grzegorz. Ja wszystkiego dobrego życzę i życzę panu, żeby pan doszedł do końca tej sprawy. To jest najważniejsze.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo za dobre słowo i co do jednego może pan być absolutnie pewny, że dojdziemy do końca sprawy i dojdziemy do tego dnia, kiedy winni zostaną ukarani. I w tej kwestii ja nie mam żadnych wątpliwości. Za to, jeżeli chodzi o pana pytanie, to powiedziałbym tak. Tak, jest więcej takich świadectw. Ludzi, którzy na przykład właśnie w tym filmie RIA Nowosti, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w tej rekonstrukcji wydarzeń, tam wypowiadają się także świadkowie, ludzie, którzy byli tam na miejscu. I jeden z nich mówi, no tak, była mgła, ale wcześniej. A w momencie, kiedy ten samolot znalazł się nad lotniskiem, to już mgły nie było. Taka wypowiedź też tam jest, więc są też tacy świadkowie, którzy kwestionują, by w miejscu samego otoczenia pasa zejścia do lądowania i samego tego w tej przestrzeni, żeby była taka wielka mgła w momencie, kiedy tam był samolot. Ale jest bardzo wielu też świadków, którzy podkreślają mgłę. To zależy po prostu od miejsca, gdzie oni się znajdowali. Dlatego, że z tą mgłą, proszę państwa, to jedno nie ulega wątpliwości. I to mówią wszyscy świadkowie. My zgromadziliśmy, no znowu w dniu dzisiejszym to było podsumowywane w pewnym zespole. Mamy już 115 świadków tego wydarzenia, zinwentaryzowanych, że tak powiem, z imienia, nazwiska, miejsca, w którym stali, etc., etc. To jest wykonywane przez naprawdę pełen poświęcenia zespół ludzi, którzy wyłuskują z tysięcy informacji poszczególne właśnie kluczowe fragmenty, w tym właśnie między innymi świadków. Otóż w tej sprawie trzeba powiedzieć tak, że wszyscy podkreślają, mgła się pojawiła nagle. Mgły nie było. Więcej, wiemy to z kontroli lotów Rosji, ale także w Polsce, ta mgła nie była przewidywana przez prognozy. Jej miało nie być i jej rzeczywiście bardzo długo nie było. Ona się pojawiła niejako w ostatnim momencie i w bardzo określonym, na bardzo określonej niewielkiej przestrzeni. Więc ja zostawiam ten problem na bok jeszcze. Prędzej czy później do niego wrócimy. Jest cały zespół, który się problematyką meteorologiczną zajmuje. Poczekajmy na zakończenie przez niego prac. Wtedy będę mógł coś bardziej, tak powiem, stanowczego w tej sprawie powiedzieć, ale odnotowuję pana relację, dodaję do pozostałych, wskazującą na to, że ta mgła była niejako lokalna, miejscowa. W jednym miejscu mogła być bardzo, bardzo intensywna, a 100 metrów dalej mogła już nie przeszkadzać w widoczności. Taka była realnie tam sytuacja.
Rozmawiamy, 23.15, słuchają Państwo Radia Maryja. Nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz, Smoleńsk, polem bitwy o prawdę. Kolejny telefon, proszę bardzo, Radia Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Kłania się Artur z Hamburga.
Witam panie Arturze.
Pilot emerytowany już, no, także. Ale wylatałem parę tysięcy godzin na Tu-154. Samolocie, także znam tę maszynę, że tak powiem, od podszewki.
Czy pan Artur był pilotem w locie, tak? PLL-lot.
Tak, bo te maszyny przecież były
no tak,
w dużej latały. Ilości. No tak. I
tutaj
latały, to były średniego zasięgu, więc latały po Europie, za ocean nie latały. I mam pytania, dwa i pewną uwagę do pana posła Macierewicza. Powiem szczerze, on czasami nieprecyzyjnie się wyraża i to dość nieprecyzyjnie. No. Przykład, kokpit w samolocie to jest ta część, gdzie siedzą piloci. Tylko ta część. A tam, gdzie siedzą pasażerowie, to jest kabina pasażerska. Bo pan Macierewicz, pan poseł Macierewicz przed pół godziny właśnie powiedział, że tutaj w kokpicie z przodu, dziób kokpitu, no nie ma czegoś takiego. Jest tylko kokpit, gdzie siedzą piloci, gdzie tam pracują, prawda? I kabina pasażerska. Tak jest podzielony każdy samolot pasażerski. To jest jedna taka uwaga. No ale to powiedzmy, pan Macierewicz ma prawo nie bardzo się na tym znać. I teraz tak, mam pytania dwa do pana Macierewicza jako pilot. Czy pan Macierewicz dość długo już zajmuje się tą sprawą? Czy pan Macierewicz wie, co to jest tak zwana wysokość decyzji dla pilotów? Czyli to jest pytanie i trochę już może pana Macierewicza nakieruję. Że to wysokość decyzji to jest to, kiedy pilot widzi pas. I drugi pilot się pyta. Właśnie, ta wysokość decyzji w tym przypadku dla 154M wynosi 60 metrów nad poziomem lotniska. To jest pierwsze pytanie. Czy pan Macierewicz wie, co to jest ta wysokość decyzji i czym ona się charakteryzuje? I drugie pytanie, bardzo istotne dla całej katastrofy. Pan Macierewicz nazywa to wybuchem. Czym? No niestety, jako pilot nie mogę się zgodzić po przeanalizowaniu wszystkiego i porozmowie z pilotami innymi. Czy pan Macierewicz wie, co to są tak zwane minima do lądowania? Minima do lądowania. Czyli to są bardzo różne. No, może być burza, może być bardzo silny wiatr boczny, zwłaszcza bardzo szkodliwy i niebezpieczny. Może to być mgła. To, że była mgła, no to tutaj przed chwilą słyszałem, że już jakaś wakacja może była, może na chwilę. Może nie. No była mgła, no to nie ulega najmniejszej kwestii i tych minimów do lądowania niestety nie było. Nie było. Także no ja już się może wyłączę. W każdym razie tutaj prosiłbym pana Macierewicza o
Dziękuję panie Arturze. Już...
Czy wie, co to jest właśnie ta wysokość decyzji? Tak. To jest każdy piloci to mają komunikacyjnie i co to jest? Co to są minima do lądowania? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. No a tak, ale przecież o tym mówiłem, panie ministrze, że no nie chcieli lądować. Więc...
Tak, tak, ja bardzo jestem wdzięczny za...
Wierzymy panu Arturowi, że jest oczywiście
pana
pilot.
Artura, czy też pytanie zawierające również... zawierające również komentarz. Zacznijmy od tego kokpitu. No, bardzo panu proponuję serdecznie, żeby pan... spojrzał na konstrukcję Tu-154. Myślę zresztą, że nie tylko Tu-154, ale nie chcę się na temat innych samolotów wypowiadać, ponieważ innych nie analizowałem, ale Tu-154 analizowałem bardzo, bardzo dokładnie i nie ma wątpliwości, że istnieje taka część z przodu kokpitu, która się nazywa noskiem. To nie ma co do tego wątpliwości i pan to także musi dobrze wiedzieć. Nie ma też wątpliwości, że w żadnej swojej wypowiedzi nie pomyliłem kokpitu z częścią pasażerską. Mówiłem o kokpicie, o kołach podkokpitowych i mówiłem, że z tego pozostała tylko podłoga i część prawej burty. Za to w ogóle nie pozostało nic z górnej części kokpitu. Odnaleźliśmy tylko fragmenty szyb, które pozwalają pilotom orientować się i które są z przodu kokpitu. Oraz nie znaleźliśmy w ogóle fragmentów, nawet szczątków tego noska, który oczywiście nie stanowi żadnej przestrzeni pobytu kogokolwiek, to jest zupełnie jasne, ale jest częścią konstrukcji zamykającą część kokpitową. Tyle w tej sprawie. Doceniam pana troskę o moją wiedzę w tej materii. Tak, wiem, co to jest wysokość decyzji i wiem, co to są minima. Chciałbym też pana, jakby to powiedzieć, naprowadzić, może tak bym to sformułował, żeby pan się przyjrzał, a tego materiału jest bardzo dużo, naprawdę w tej sprawie jest bardzo dużo, także w internecie materiału są karty podejścia do lądowania Tu-154 i może pan dobrze zobaczyć, to nie 60 metrów jest granicą, tylko 70 metrów, chociaż tak naprawdę wielokrotnie podkreślają różni eksperci, że momentem decyzji powinno być 100 metrów. Że momentem decyzji powinno być 100 metrów. Chociaż, powtarzam jeszcze raz, z formalnego punktu widzenia tam na karcie podejścia jest wprost napisane, że momentem decyzji jest 70 metrów. Ale wydaje się, że i przy 100 metrach te parametry zostały przez majora Protasiuka spełnione, bo gdy przyjrzy się pan trajektorii lotu i rozmowom w kokpicie, to zobaczy pan, że decyzję o odejściu na drugi krąg, zapowiedzianą 9 minut wcześniej, major Protasiuk wydał na wysokości 100 metrów. Wydał na wysokości 100 metrów, powiedział, odchodzimy. Wydał komendę do odejścia, więc proszę mi nie sugerować, że w tej sprawie są jakieś luki w naszej narracji, w naszej analizie, bo ich nie ma. Podobnie jak w sprawie kokpitu, tak samo w tej kwestii żadnych luk tutaj nie ma i dokładnie wiemy, analizujemy prawidłowo przebieg wydarzeń. Jeżeli zaś chodzi o kwestię związaną z mgłą, to ja panu powiem tak. Tak, rzeczywiście nie ma wątpliwości, że ta mgła była. Nie ma wątpliwości. Za to istnieje otwartym pytanie, w jakim zakresie ta mgła uniemożliwiałaby lądowanie, gdyby w ogóle major Protasiuk chciał lądować. rzecz w tym, że on nie chciał lądować. I proszę w tej sprawie przedyskutować to jeszcze ze swoimi kolegami, o których pan mówił, pilotami, a przede wszystkim sięgnąć do materiałów źródłowych, które jednoznacznie potwierdzają, że pan Protasiuk, pan major Protasiuk nie zamierzał lądować i wydał komendę odejścia na drugi krąg właśnie dlatego, że uznał, że nie ma warunków do lądowania. I to jest rzecz, którą wielokrotnie powtarzaliśmy. Można powiedzieć nawet więcej. Jeżeli pan przeczyta, radziłbym, że pan to zrobił, zapis z rozmów z wieży, kontrolerów lotu, to pan zobaczy, iż w ostatnich sekundach jest przywoływana i cytowana wypowiedź pana Plusnina, który przerażony tym, co się dzieje, krzyczy: Zaczął odchodzić na drugi krąg i upadł. Mówię o tym dlatego, przywołuję to zdanie Plusnina, cytuję to zdanie Plusnina, wypowiedziane w olbrzymiej emocji, z przekleństwami zresztą i tak dalej, czemu się trudno dziwić w tak straszliwym momencie, żeby miał pan jasność, że nie tylko mamy komendę pana majora Protasiuka o nakazującego odejść na drugi krąg, ale mamy też obserwatora zewnętrznego, Plusnina, kontrolera wieży, który mówi, potwierdza, tak, samolot zaczął odchodzić na drugi krąg i upadł. Upadł, bo doszło do eksplozji. Właśnie dlatego. I jeżeli pan mi wskaże przesłanki, które nas mają przekonać, że te rozerwane fragmenty samolotu, tysiące, dziesiątki tysięcy malutkich kawałków samolotu jak dłoń ludzka, takich, tak malutkich, a są skutkiem tego, iż samolot pod kątem 20 stopni upadł na błotnisty grunt z szybkością 250 km na godzinę, to pan dobrze wie, że nikt panu w to nie uwierzy, bo żaden samolot przy tego typu upadku nie mógł tak się rozpaść. Nie mógł tak się rozpaść. Ten samolot zresztą, jak wiadomo, i to jest informacja z raportu, który powinien być dla pana wiarygodny, bo z raportu MAK-u, na wysokości 15 metrów utracił wszelkie zasilanie elektryczne. To stwierdza raport pani Anodiny. Tam w ogóle na wysokości 15 metrów nad lotniskiem, nad miejscem tragedii doszło do awarii całego systemu elektrycznego zasilania. Awarii, która zaczęła się mniej więcej ponad kilometr od progu pasa, zaczęła i została odnotowana w skrzynce parametrów lotu podwyższonymi drganiami podstawy silnika, co było pierwszym objawem tej katastrofy, a rozpadanie się samolotu po zniszczeniu skrzydła na skutek wybuchu były już tylko tego konsekwencjami, aż doszło do jego zupełnego zniszczenia przez wybuch, który jest odzwierciedlony w kształcie zarówno szczątków samolotu, no jak i także stanu ofiar tej straszliwej tragedii.
Tak. Panie ministrze, czas bardzo szybko płynie, niestety już musimy kończyć, ale sprawa jest ciągle badana, jest w toku. Ja tylko powiem tyle, i to państwo widzą, mają tą świadomość, że nawet i telefon pana Artura, który był pilotem wykształconym, wylatał tyle tysięcy godzin, ale jednak to nie jest spotkanie tylko z panem posłem Macierewiczem, ministrem, ale tu za panem posłem stoi cały zespół specjalistów, badających, oceniających, mających doświadczenie. Więc to nie jest takie starcie, że jeden pan poseł Macierewicz i prawda reszta świata, prawda? Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem.
No bardzo trafnie, ja tylko powtarzam, że badania, tak, relacjonuje tak, badania tak. Fachowców.
I to nie jest tak, że pan sobie siedzi w domu za biurkiem i teraz to wymyśla.
To jest zupełnie oczywiste.
Te, że wymyśla i teraz jakieś różne swoje tezy przeprowadza. Nie, to jest wszystko oparte o doświadczenie, o badania. Przecież widzieliśmy pracownię pana profesora Biniendy. Akron Uniwersytet, swój autorytet w obronie swojego naukowca. Gdyby to było coś, prawda, podejrzanego, to żaden uniwersytet by nie stanął w takiej jedności.
A stanął za profesorem Biniendą, całym swoim autorytetem jednego z ważniejszych uniwersytetów.
To jest przykład. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Czy na zakończenie coś ważnego, żeby
powiedzieć? Ja bardzo, bardzo serdecznie wszystkim państwu za tę rozmowę dziękuję. Bardzo proszę państwa o wsparcie dla tych odważnych uczonych, którzy nie obawiają się nagonki, nie obawiają się represji rządowych, nie obawiają się medialnych pohukiwań i prób zdyskwalifikowania ich ciężkiej pracy i przecież bezinteresownego zaangażowania, bo w odróżnieniu od propagandystów pana Donalda Tuska, oni nie biorą od nikogo pensji, oni nie są opłacani. Oni poświęcają własny czas, własną wiedzę po to, żeby dojść do prawdy o tej największej tragedii, jaka dotknęła Polskę niepodległą. I za to im się należą olbrzymie podziękowania i wyrazy szacunku. Ponieważ jednak ten atak medialny był olbrzymi, ponieważ mieliśmy i mamy do czynienia ciągle z kłamstwami i z niepewnościami w bardzo wielu rzeczach. Pomyśleliśmy sobie, że gdyby tak się złożyło, a mam nadzieję, że taka możliwość będzie, iż któraś z telewizji, że telewizja Trwam zorganizuje taką wielką debatę, taką sytuację, w której polscy uczeni i opinia publiczna będą mogli wysłuchać zanalizować, zobaczyć argumenty ekspertów, uczonych zespołu parlamentarnego. To być może przyniosłoby szansę na taką ogólnonarodową debatę różnych środowisk naukowych. Niechże pan Donald Tusk też zgłosi swoich ekspertów. Na pewno ich z szacunkiem wysłuchamy, jeżeli będą tylko podawali fakty, a nie próbowali dezawuować drugą stronę. Ja mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie i liczę, że będzie to już względnie prędko. Być może w najbliższą środę takie właśnie spotkanie transmitowane, zorganizowane odbędzie się w Sejmie i bardzo, bardzo wielką nadzieję z tym łączę, dlatego że dzieje się coś bardzo złego w rządzie Donalda Tuska. Ci ludzie są pchani do wypowiadania słów, do podejmowania zachowań, których po prostu sami będą się wstydzili i my wszyscy, naród polski będzie się wstydził, że był taki premier, że był taki polityk, który chciał wyrzucać z pracy profesorów za to, że dążyli do prawdy. Oby to się naprawdę nigdy więcej nie powtórzyło, oby wróciła w sprawie smoleńskiej troska o prawdę i uczciwego, otwartego badania naukowego.
Dziękuję bardzo za obecność, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo z panem.